Dzień dobry, nazywam się Piotr Glen, reprezentuję Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Odpowiadam na uczelni za obszar zrównoważonego rozwoju ESG. Mam ogromną przyjemność powitać Państwa, wszystkie osoby zgromadzone na sali, a także te, które śledzą transmisję live z tego wydarzenia na premierze Inspirownika dla Uczelni, wydawanego przez Fundację Kampania 17 Celów, którego to inspirownika patronem jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Chciałbym oddać głos gospodarzowi tego miejsca, Jego Magnificencji, rektorowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesorowi Piotrowi Wachowiakowi. Oddaję głos, panie rektorze.
Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie, te wszystkie osoby, które są w sali kolumnowej, a także osoby, które są online. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest ten dzień, gdzie na naszej uczelni z panią prezeską, z panią Małgorzatą Greszatą możemy tutaj, proszę państwa, przedstawić inspirownik. Myślę, że to jest bardzo przydatne narzędzia dla wszystkich uczelni wyższych i pewnie nie tylko. Cały czas mówimy o zrównoważonym rozwoju. Chcemy, proszę państwa, żeby uczelnie działały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym gronie chyba nie muszę przekonywać państwa, że to jest bardzo ważne i bardzo istotne. My oczywiście bardzo się cieszymy, że we wrześniu, dzisiaj jest 20, tak? 21 września mamy 26 stopni ciepła, ale czy się zastanawiamy, jakie to ma wpływ na klimat, jaki to ma wpływ na gospodarkę, jaki to ma wpływ na nasze życie. Więc taka też refleksja w tym momencie odnośnie upałów wrześniowych też powinna być. Chciałbym przywitać w naszym gronie pana naczelnika Dominika Szostaka, naczelnika Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa i teraz, żebym się nie pomylił, a mianowicie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Udało mi się. Serdecznie witamy. Pan naczelnik jest zawsze z nami, koordynuje pracę Grupy Roboczej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności, gdzie w grupie roboczej też będziemy chcieli mówić na temat inspirownika, żeby zachęcić innych przedstawicieli szkół wyższych, panie rektor, panów rektorów, żeby korzystali z tego inspirownika. Zawsze jestem bardzo zadowolony, gdy realizujemy coś razem. Więc jeszcze raz tu bardzo dziękuję pani prezesce za to, że mogliśmy razem zrealizować ten inspirownik i że to jest pierwszy nasz wspólny projekt, ale nie ostatni. Jestem, znając panią prezeskę od wielu lat, jestem bardzo o tym przekonany, że jeszcze wiele projektów przed nami. Wobec tego życzę wszystkim wielu satysfakcji z tego, że znajdujecie się państwo z nami i w sali kolumnowej i online. No i oddaję głos tutaj bohaterce, tak, bohaterce dzisiejszego dnia, a mianowicie pani prezesce Małgorzacie Greszat.
Dziękuję bardzo. Małgorzata Greszta, partnerka zarządzająca CSR Consulting i kampanii 17 celów. Ja myślę, że bohaterką jest bardziej kampania 17 celów niż ja. Ja tylko tutaj dokonuję pewnych działań. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością witam na tym dzisiejszym wydarzeniu. Cieszę się, dzisiaj inauguracja trzeciego już inspirownika i króciutko, zanim ten nasz bohater, inspirownik wejdzie na scenę, króciutko opowiem o tym, kim my jesteśmy i co to jest w ogóle kampania 17 celów. My jako CSR Consulting jesteśmy firmą doradczą, doradzamy firmom, budujemy strategię zrównoważonego rozwoju, ale kilka lat temu zdecydowaliśmy, że ważnym imperatywem w naszych działań powinny być właśnie cele, powinna być Agenda 2030. Dlatego Agendę 2030 wpisaliśmy do naszej misji i oprócz pojedynczych działań wspierających firmy w budowaniu i wdrażaniu strategii, drugim filarem jest kampania 17 celów. Nasze wspólne działanie, które tak naprawdę łączy biznes i interesariuszy bardzo różnych, o tym jeszcze będę mówić, w budowaniu, w szukaniu bardzo konkretnych, strategicznych rozwiązań związanych z Agendą 2030. Dlaczego to jest potrzebne? No, wiemy o tym, że tak naprawdę agenda to jest ogromne wyzwanie. 25 września mamy Światowy Dzień Działania, gdzie będziemy mówić o tym statusie, gdzie my jako Polska jesteśmy. Idziemy do przodu, obecnie jesteśmy w pierwszej dziesiątce najlepszych krajów na świecie. Możemy się cieszyć, ale przekroczyliśmy tą magiczną liczbę 80 punktów na 100, a doświadczenia tych krajów bardziej rozwiniętych, bardziej doświadczonych pokazują, że pójście w górę już każde pół punkta powyżej tej 80 jest bardzo, bardzo trudno, co jakby pokazuje ten indeks globalny. Stąd tak naprawdę ta nasza kampania ma mobilizować biznes we współpracy z otoczeniem, z innymi interesariuszami do szukania konkretnych rozwiązań. My wiemy, że to nie mogą być rozwiązania, które będą realizowane przez pojedyncze firmy. Musimy szukać strategicznych rozwiązań w partnerstwie z interesariuszami. Musimy szukać ambitnych rozwiązań i też nowych. Bo trudno oczekiwać, że jeżeli będziemy działać tak, jak działaliśmy dotychczas i będziemy powtarzać te wszystkie modele, to nagle w magiczny sposób te wskaźniki i te cele uda nam się osiągnąć. Kampania trwa już 7 lat. W każdym roku mamy pewną myśl przewodnią. Tegoroczna myśl przewodnia to zrównoważona produkcja i konsumpcja, czyli cel 12, który powiedziałabym jak w soczewce pokazuje te ogromne wyzwania i dla biznesu, dla nas wszystkich jako konsumentów. Stąd dużo o tym dyskutujemy. Sama kampania tak naprawdę łączy firmy i innych interesariuszy, jak wspomniałam, we wspólnych działaniach. Nasz cel to mobilizacja do wspólnych działań 2000 firm do roku 2030. Dziś mamy 742 firmy na pokładzie w ramach 30 projektów partnerskich. Część to są nasze projekty, nasze inicjatywy, których my jesteśmy liderem, jak Polski Pakt Plastikowy czy Koalicja Pięciu Frakcji. Część to są inicjatywy prowadzone przez inne podmioty na rynku, które my wspieramy, pokazujemy drogę do mierzenia i mobilizujemy biznes do dołączania do tych inicjatyw i współpracy z różnymi grupami interesariuszy. W ramach kampanii jesteśmy obecni od 7 lat w bardzo różnych gremiach, w bardzo różnych dyskusjach. Łącznie zrealizowaliśmy ponad 50 wydarzeń, w którym udział wzięło 7 tysięcy podmiotów. To wszystko się dzieje, ale w którymś momencie też zauważyliśmy, że to nie wystarczy. Dlatego uruchomiliśmy nowe kierunki działania i tutaj Państwo też będziecie widzieć na samym inspirowniku logotyp Dobre Cele. To jest nasze działanie, które powstało, zostało zainicjowane 2 lata temu, właśnie jako taki element włączenia innych grup interesariuszy w nasze wspólne działania. Biznes powiedział, wiemy, że duże wyzwania przed nami. Wiemy, że musimy wdrażać, budować strategię, ale potrzebujemy do tego innych partnerów. I dlatego powstała kampania Dobre Cele, która tak naprawdę daje zestaw materiałów dla konsumentów, dla różnych organizacji, które mogą też wspierać i promować Agendę 2030. Przed chwileczką tutaj z panem dyrektorem o tym rozmawialiśmy. Ta wiedza i świadomość na temat agendy ciągle jest relatywnie niska i jest jeszcze ogromne pole do działania i do popisu. I z takiej też perspektywy właśnie powstały nasze inspirowniki. Mamy za sobą już 2. Jeden dedykowany do organizacji pozarządowych, drugi do miast. A dzisiaj przyszła pora na 3, czyli właśnie związany z uczelniami. Te inspirowniki i całe działanie kampanii i 17 celów i naszego projektu Dobre Cele nakierowany jest na to, żeby po pierwsze budować świadomość, budować wiedzę. To nam się wydaje bardzo ważne, żeby planowane działania i myślenie strategiczne, decyzje podejmować w oparciu o dane. Stąd bardzo ważnym od samego początku partnerem merytorycznym naszej kampanii jest Główny Urząd Statystyczny, który cyklicznie dostarcza nam konkretnych danych w różnych celach po to, żebyśmy mogli patrzeć i decydować, które te kierunki są, wymagają największej współpracy, ale też które działania już podejmowane w ciągu ostatnich lat, bo przecież agendę już realizujemy od roku 2015, jesteśmy na półmetku tej agendy, więc już mamy pewne doświadczenia. To nie jest tak, że my zaczynamy z nowymi działaniami. I tutaj do tych strategii ogromna rola i świadomości organizacji pozarządowych, różnych partnerów, które biznes może wciągać w te wspólne działania, ale też świadomości nas wszystkich, konsumentów. Stąd kampania Dobre Cele to taka baza wiedzy, bardzo prostych, zebranych faktów, które nam, konsumentom, mają pomóc podejmować lepsze decyzje z perspektywy tych 17 celów. Dla każdego z celów mamy bardzo prostą ankietę i ta ankieta to jest 10 pytań, a jednocześnie 10 kierunków działania, 170 tych wskazówek. Nie liczymy oczywiście, że wszyscy będą podejmować wszystkie, ale każdy z nas, jeżeli podejmie 10 zobowiązań w krótkiej perspektywie czasu, w dłuższej, to ten efekt będzie skumulowany. I też głęboko w to wierzymy i ja tutaj przyznam szczerze, z niektórymi koleżankami i kolegami się nie zgadzam, którzy mówią, że ten głos i to działanie konsumenta nie zawsze ma znaczenie. Oczywiście pojedynczy konsument, pojedyncze zachowanie ze strony konsumenta nie ma, ale jeżeli nas będzie 5 milionów, 10 milionów, 30 i 100, to zaczyna mieć znaczenie i to zaczyna mieć też znaczenie z takiej perspektywy wpływania na biznes i wpływania na inne instytucje, aby ich działania były ambitne i aby one się zmieniały. Dyskusja, kto powinien dawać te ambitne cele, kto powinien stawiać tą agendę, na pewno też się dzisiaj pojawi. Pytanie, kto powinien biznes mobilizować, bo właśnie może ten segment rynku, czyli uczelnie, szkoły wyższe, to jest też ta grupa podmiotów, która może wpływać na biznes i mobilizować ich do podejmowania większych i strategicznych działań. Także, szanowni państwo, to jest ten moment, kiedy z ogromną przyjemnością mogę zaprezentować wynik kilku miesięcy ostatnich wspólnej pracy ze Szkołą Główną Handlową. Raz jeszcze bardzo dziękuję panie rektorze za podjęcie się tego wyzwania. To nie jest patronat honorowy, to była bardzo bliska, merytoryczna współpraca i dyskusja na temat tego, jak pokazać model działania uczelni, które praktyki wybrać i w jaki sposób zbudować tę publikację, aby ona w praktycznym wymiarze była wsparciem faktycznie dla uczelni. Punktem wyjścia jest oczywiście cel numer 4. Cel numer 4, który jest związany z edukacją i bardzo często błędnie jest rozumiany jako ta edukacja tylko i wyłącznie formalna, czyli ta obowiązkowa. Tutaj w tym celu 4 mamy wpisane to uczenie się przez całe życie. W celu 4 mamy kompetencje związane i z pewno, kompetencje związane z gotowością na wdrażanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. I znowu, bez tej wiedzy, bez tej świadomości, nie tylko tego celu i tych wskaźników nie będziemy w stanie zrealizować, bardzo trudno będzie nam tak naprawdę zrealizować całą agendę, bo musimy wiedzieć, gdzie są te wyzwania, dobrze je rozumieć i wtedy możemy dopiero pójść dalej do naszych działań. Także cel 4 to jest punkt wyjścia. On nie jest oczywiście jedyny i zaraz państwu w szczegółach pokażę, które cele jeszcze mogłyby być adekwatne dla działań uczelni. Kilka kluczowych liczb w samym inspirowniku, w samej publikacji, która już dzisiaj dla państwa będzie dostępna online. Mamy 50 dobrych praktyk, 50 bardzo konkretnych przykładów uczelni, szkół wyższych, polskich, rynku europejskiego, ze świata, które w różnych wymiarach już różne praktyki podejmują. Te praktyki też są na bardzo różnym poziomie strategiczności. Będą takie, które niektóre uczelnie pokazują już na przykład bardzo strategiczne podejście do programów nauczania, czy do swoich własnych działań związanych z zarządzaniem swoim wpływem na środowisko, czy tym wymiarem społecznym. Każda z tych praktyk krótko jest opisana, ale też dajemy państwu źródło wiedzy. Oryginalny materiał, który można ściągnąć, który można przeczytać i w ten sposób te praktyki mogą być właściwie takimi gotowcami dla wielu uczelni do podejmowania działań. Mamy też dodatkowe źródła wiedzy, artykuły eksperckie. Jest to swego rodzaju takie kompendium, które możecie państwo wziąć, czytać i korzystać. Łącznie 84 strony inspiracji, no i dlatego jest to też właśnie inspirownik. Tego słowa dotychczas w języku polskim nie było. W ubiegłym roku je stworzyliśmy i z konsekwencją będziemy realizować i na przyszły rok kolejne dwa inspirowniki z kolejnymi podmiotami mamy zaplanowane. Pierwsza rzecz, znowu wychodząc od punktu widzenia budowania wiedzy i świadomości, nasi eksperci z Głównego Urzędu Statystycznego przygotowali do inspirownika aktualizację informacji, gdzie my jesteśmy jako Polska, ale w szczególności mamy tutaj zebrane informacje dotyczące właśnie tego celu 4. Także to są w niektórych miejscach bardzo unikalne informacje, które Urząd Statystyczny dla nas przeanalizował, przygotował, ale dając też oczywiście dodatkowe źródła wiedzy. Tak jak wspomniałam, te dobre praktyki to jest obrazek, jak one wyglądają. Krótko są opisane, ale każda z nich to źródło konkretnej wiedzy. Mnóstwo linków, materiałów do ściągnięcia, to wszystko możecie Państwo wziąć i w inspirowniku znaleźć. W czwartym rozdziale naszego inspirownika mówimy o partnerstwie. Partnerstwo to cel 17. To jest cel, od którego my w ogóle zaczęliśmy pracę w naszej kampanii w roku 2017 i ono jest obok edukacji, właśnie budowania świadomości, powiedziałabym, drugim filarem, fundamentem, bez którego bardzo trudno jest działać i no, bardzo trudno jest też wdrażać te strategiczne rozwiązania. Stąd o tym partnerstwie uczelni z różnymi podmiotami piszemy, ale dzisiaj też podczas naszego panelu eksperckiego będziemy o tym dyskutować i się zastanawiać, które grupy interesariuszy dla uczelni są kluczowe, które grupy uczelnie, szkoły wyższe mogą wciągać do działania, a na które też same mogą oddziaływać i z którymi mogą budować ambitne plany. No dobrze, i teraz przechodząc już do samego clou, w naszym inspirowniku, w tej publikacji, w oparciu o doświadczenia innych rynków, opracowaliśmy model, który pokazuje, jaką rolę mogą pełnić uczelnie, jeżeli chodzi o realizację Agendy 2030. Ten model oczywiście wychodzi od celów zrównoważonego rozwoju, bo o tej roli uczelni i o tym wymiarze rozmawiamy. I on ma takie dwie strony. Pierwsza strona dotyczy tego, w jaki sposób uczelnie zarządzają swoim własnym wpływem w trzech aspektach. No i pierwszy, najważniejszy aspekt to jest kształcenie studentów. Uczelnie są po to, żeby edukować i uczyć. I od tego właśnie zaczynamy. I tutaj właśnie głównie zadania, wskaźniki z tego naszego celu czwartego związanego z dobrą jakością edukacji. To, co pokazujemy w inspirowniku, to przykłady też uczelni, tutaj wcześniej też z moimi gośćmi o tym dyskutowaliśmy. Ważne, żeby w programach nauczania nie traktować celów zrównoważonego rozwoju, czy w ogóle szerzej zrównoważonego rozwoju, tylko i wyłącznie jako oddzielnego przedmiotu. To jest oczywiście bardzo ważne i fantastycznie, że mamy różne studia podyplomowe, mamy takie przedmioty. Ale dziś tak naprawdę, jak spojrzymy na cele i spojrzymy na skalę tych wyzwań, my potrzebujemy tej wiedzy w każdej dziedzinie życia. My potrzebujemy prawników, którzy będą rozumieli te tematy. My potrzebujemy architektów, którzy wiedzą, co to znaczy zrównoważona i odporna architektura. Oczywiście te tematy środowiskowe, bioróżnorodności są dosyć oczywiste. Ale tutaj zwracamy uwagę na to, aby uczelnie nie traktowały tego jako odhaczenie, że tak powiem, punktu. Mamy studia podyplomowe, mamy przedmiot na zarządzaniu, to jest załatwione. W każdej dziedzinie zarządzania, w marketingu, w HR-ach, w raportowaniu ten temat powinien być obecny. Co za tym idzie? Potrzebujemy wykładowców, potrzebujemy ekspertów, którzy będą potrafili tą wiedzę przekazać, ponieważ ona się bardzo mocno i dynamicznie zmienia. Ostatnie 2-3 lata, jeżeli chodzi o legislację, to jest przeogromna zmiana, więc tutaj też ogromne wyzwanie dla uczelni, dla wykładowców, aby śledzić te wszystkie zmiany we współpracy z interesariuszami. Dzisiaj na przykład będziemy mówić o biznesie, który może tutaj też uczelnie mocno w tym wspierać. Drugi wymiar to jest działalność badawcza. I to w naszej opinii jest taki obszar, który dziś wydaje się, że jest najmniej przez polskie uczelnie zagospodarowany, o tym też będziemy dyskutować. Działalność badawcza, która z jednej strony pozwala zgromadzić fakty i pokazać biznesowi, innym interesariuszom, co jest do zrobienia w ramach agendy, co w poszczególnych zadaniach, jak stoimy z realizacją poszczególnych wskaźników, ale druga bardzo ważna rola tej działalności badawczej to jest szukanie nowych rozwiązań. To jest pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, aby te nowe rozwiązania, które na rynku powinny się pojawić, aby one na rynku się znalazły. Więc tutaj włączenie celów już bardzo różnych, tutaj macie Państwo te 6 kluczowych, gdzie widzimy na świecie najwięcej aktywności badawczej się dzieje, to jest zadanie numer 2. No i trzeci wymiar to jest ład organizacyjny. Bardzo znowu ciekawy wymiar, też nie obcy wcale dla polskich uczelni, ponieważ pan rektor obecny tutaj, pan dyrektor, aktywnie już od kilku lat działają w ramach grupy uczelni, grupy do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni, więc uczelnie też są świadome tego swojego wpływu. Mamy tam i kartę tej odpowiedzialności i mamy coroczne raporty, w którym całą listę praktyk, zresztą też je tutaj przywołujemy, możecie Państwo po nie sięgnąć. No i jeżeli chodzi o ład organizacyjny, to tak jak biznes buduje swoje strategie i raportuje swój wpływ, tutaj mamy tą samą przestrzeń dla szkół wyższych. Przykład jednej z uczelni, która akurat w celu 7 i 13 zbudowała bardzo aktywne swoje działania i pokazuje i swoją strategię, ale też postęp realizacji tych wskaźników. I to jest, myślę, że taki element, którego dziś uczenie mogłyby się uczyć od biznesu. Biznes jest nieco bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o raportowanie. I to jest ten wymiar, który na pewno warto naśladować. Ja, patrząc na ten ład organizacyjny, jedna rzecz, która mnie ostatnio po Kongresie Kobiet zaskoczyła. Nie wiem, czy państwo wiecie, ile w Polsce jest rektorek, albo ile było rektorek na polskich uczelniach. Ktoś wie? Trzy, panie rektorze. Taką informację dostałam. W tej chwili jest 13. No to sprawdzimy, bo podobno 3, więc to byłoby znacznie lepiej. Ale ile mamy uczelni? 350, coś około 350, więc widzicie państwo, jaka tu jest jeszcze perspektywa do działania na tym najwyższym i strategicznym poziomie. Ten wskaźnik różnorodności, równości, on jest również ogromnym wyzwaniem dla biznesu. Myślę, że świat nauki bardzo dużo tu jeszcze ma do zrobienia i to jest też proces, który przechodzimy wszyscy i się uczymy, więc myślę, że to jest jeden z wątków, który też w ciekawy sposób można zaadresować. I to kończąc, to jest ten wymiar wewnętrzny, czyli co uczelnia może zrobić, jak uczelnia może planować swoje działania, jakie podejmować strategie, planować projekty krótkoterminowe i długoterminowe. I znowu też w samym inspirowniku, o tym też pan dyrektor będzie mówił, przytaczamy badanie, które zostało przez grupę polskich badaczek przeprowadzone, gdzie przyglądano się tym uczelniom zagranicznym. I to wcale też nie jest tak, że te uczelnie zagraniczne wszystkie mają strategię, już wszystkie raportują. Żeby tutaj być fair, tak jak powiedziałam, temat ESG, temat Agendy 2030 to ujęcie tego strategicznego wymiaru dla wielu podmiotów, również uczelni na całym świecie, jest relatywnie nowym wątkiem i wszyscy się tego uczymy. I drugi wymiar, myślę, że ogromnie ważny, to jest ten wymiar zewnętrzny, czyli jak uczelnie, jak szkoły wyższe w Polsce oddziałują na te swoje otoczenie, znowu w dwóch wymiarach. Pierwszy podstawowy to jest budowanie świadomości i drugi to jest inicjowanie debaty publicznej, podnoszenie ważnych tematów w kontekście realizacji Agendy 2030 i tego, co uczelnie mogą wskazywać swojemu otoczeniu jako te największe wyzwania. To już nie tylko to, co robią same uczelnie, ale jak ten dorobek właśnie badawczy, doświadczenia z wdrażania własnych rozwiązań ładu organizacyjnego mogą inspirować uczelnie, mogą inspirować naszych badaczy i naukowców do tego, aby wskazywała drogę innym interesariuszom. Myślę, że to jest jedno z kluczowych wyzwań, ponieważ dzisiaj patrząc na wskaźniki, rośnie świadomość, rośnie rozpoznawalność. W bardzo wielu miejscach, z czym się stykamy, to po prostu z pytaniem, co robić. My wiemy, że gospodarka obiegu zamkniętego to jest ważny temat. My wiemy, że on daje nam dużo szans, ale jak my mamy go przełożyć na praktyczne rozwiązania w różnych branżach? My wiemy, że temat różnorodności biologicznej jest ważny dla biznesu, jest ważny dla środowiska, ale co poszczególne grupy interesariuszy mogą zrobić? Na każde z tych pytań tak naprawdę my dzisiaj szukamy odpowiedzi, nie tylko w Polsce, na całym świecie. I pytanie, kto tych odpowiedzi ma dostarczać? Wydaje mi się, że to jest niesamowity potencjał połączenia świata nauki z wiedzą statystyczną, z pewnym doświadczeniem podejścia do innowacyjności ze strony biznesu, aby te aktywne, strategiczne rozwiązania kreować. Ten model, do tego modelu przytaczamy wiele różnych przykładów, narzędzi, które też uczelnie mogą stosować. I to jest też tak, że na całym świecie te narzędzia są w tej chwili tworzone, więc tak jak powiedziałam, my jako Polska już mamy pewne doświadczenia, mamy grupę do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni, która już od kilku lat dyskutuje o tych różnych wymiarach odpowiedzialności i tych łatwiejszych, i tych trudniejszych. Uczelnie się od siebie wzajemnie uczą. Tam już mamy kilkadziesiąt uczelni, panie rektorze, prawda, które są aktywnie zaangażowane. Łącznie wydaje mi się, że chyba 160 uczelni i łącznie, jak popatrzyliśmy, mamy ponad 350 praktyk opisanych w trzech ostatnich raportach, więc to już jest ogrom wiedzy tego, co się na polskim rynku dzieje. Na pewno ten wymiar ujęcia strategicznego, tak jak powiedziałam, i dla całego świata, i pewnie dla polskich uczelni jest wyzwaniem, to znaczy ujęcie i zbudowanie pewnej strategii właśnie, gdzie patrząc na ten model, gdzie chcemy postawić priorytety, co jest naszym wyzwaniem. Co my jako uczelnie możemy zrobić wewnętrznie, ale też wracam do tej roli zewnętrznej, budowania, ładnie się to nazywa w biznesie advocacy, czyli łączenia różnych środowisk, ale według mnie to jest też taka rola zadawania trudnych pytań. podnoszenia pewnych tematów. Czy dziś polski świat nauki odpowiada na to wyzwanie i czy faktycznie jest tym zadającym trudne pytania? I ostatni wymiar, który pokazujemy w naszym inspirowniku, to jest właśnie budowanie świadomości. Tutaj jest mnóstwo przykładów, też gotowych narzędzi, które pokazują, co uczelnie mogą zrobić w tym wymiarze wewnętrznym, a więc edukacji, integracji pracowników, studentów i w wymiarze zewnętrznym, jeżeli chodzi o budowanie świadomości. To budowanie świadomości to jest oczywiście pierwszy krok i na niego trzeba patrzeć integralnie przez pryzmat tego całego modelu. Nie chcemy tylko budowania świadomości i mówienia o tym, że agenda jest ważna. Chcemy też konkretnych przykładów i rozwiązań, które pokazują, w jaki sposób do tych wyzwań można podejść. Także szanowni państwo, do końca realizacji agendy zostało nam 2658 dni, dokładnie. Dzisiejszy dzień liczę, bo jest dopiero poranek i ja mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień bardzo dobrze wykorzystamy za chwileczkę na naszą dyskusję panelową, ale też do zainspirowania państwa, co możemy robić, jak świat nauki aktywnie może się włączyć, poprawiając swoje standardy, podnosząc swoje standardy, ale też, ja tutaj upatruję ogromnej roli, do mobilizowania otoczenia w podejmowaniu ambitnych działań. Także bardzo serdecznie państwa zapraszam za uwagę. Inspirownik dzisiaj będzie do pobrania na naszej stronie, na stronie SGH, a w tej chwili już zapowiadany nasz panel, czyli właśnie rola uczelni w budowaniu świadomości na temat celów zrównoważonego rozwoju. I bardzo serdecznie zapraszam pana Piotra Glena, kierownika zespołu zrównoważonego rozwoju ESG z SGH, panią Alicję Pawłowską-Piorun, eksperta sustainability z ING Banku Śląskiego, pana Dominika Szostaka, naczelnika Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pana Mirosława Szyłak-Szydłowskiego, przewodniczącego Rektorskiej Komisji do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni na Politechnice Warszawskiej. Bardzo zachęcam państwa do zajmowania miejsc. Dobrze, to szanowni państwo, zacznijmy może od, zróbmy ten punktem wyjścia naszej dyskusji, ten model, który jakby prezentujemy jako taki punkt wyjścia do analizy tego, co jest ważne dla uczelni i patrząc na te obszary, jak w państwa ocenie, biorąc na razie ogół uczelni w Polsce, wypada w polski rynek? Który z tych obszarów, z tych wymiarów, które wskazujemy w tym modelu, uważacie państwo, że jest mocną stroną polskiego świata nauki, a gdzie jednak jeszcze mamy pewne wyzwania? I zacznijmy może od pana Dominika. Panie Dominiku, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dominik Szostak, naczelnik Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Odpowiadając na Pani pytanie, jeżeli chodzi o mocne i słabe strony, wydaje się, że mocną stroną tutaj jest ten obszar trzeci, na który Pani wskazywała, ład organizacyjny, ponieważ na ten obszar składa się wiele dokumentów, procedur, które funkcjonują na wielu poziomach. Możemy tutaj wymienić zarówno dokumenty wypracowywane w organizacjach o charakterze światowym, takie jak OECD, w tym najstarszy dokument z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które zostały opracowane już w 1976 roku. W tym roku zostały one poddane bardzo szerokiej aktualizacji. My obecnie w ministerstwie pracujemy nad tłumaczeniem na język polski już tej nowej wersji, więc myślę, że też do końca roku ona będzie dostępna. W ramach tego ładu organizacyjnego zwróciłbym też uwagę na dokumenty w zakresie organizacji regionalnych, w szczególności tutaj oczywiście chodzi o Unię Europejską. Też już zacznie obowiązywać dyrektywa w zakresie zrównoważonego raportowania przedsiębiorstw, tak zwane CSRD, za którą odpowiada Ministerstwo Finansów. Bardzo ważnym kolejnym dokumentem jest dyrektywa dotycząca należytej staranności, CSDD, Ja sam uczestniczę w pracach grupy Rady Unii Europejskiej do spraw prawa spółek. Od zeszłego roku pracujemy nad postanowieniami tej dyrektywy. Myślę, że to będzie dokument, który w sposób no, naprawdę bardzo duży wpłynie na cały świat zarówno biznesu, jak i wszystkich innych interesariuszy, którzy są zaangażowani we wszystkie prace dotyczące społecznej odpowiedzialności, w tym społecznej odpowiedzialności uczelni. No myślę, że jeszcze na zakończenie mogę też powiedzieć, że też takim dokumentem o dużym zasięgu światowym jest dokument ONZ, czyli wytyczne do spraw biznesu i praw człowieka. Czyli tak podsumowując, mamy w zakresie tego ładu organizacyjnego mamy bardzo dużo, dużo procedur, dużo dokumentów. I teraz pytanie jest takie, czy to się przekłada na wiedzę po stronie wszystkich interesariuszy. I myślę, że tutaj jest ciekawy wątek do poruszenia, bo być może zachodzi tutaj pewna dysproporcja.
Bardzo dziękuję. Piotr, widzę, że chce tutaj interweniować.
Ja chciałem nie tyle interweniować, tylko skomentować to, co pan naczelnik powiedział a propos tego ładu organizacyjnego, governance, tej literki G, bo chcę odnieść się trochę do biznesu. Mamy też przedstawicielkę biznesu. Mówimy o tych trzech literach teraz odmienianych na wszelkie przypadki ESG i w kontekście raportowania i dyrektywy CSRD no, zawsze pada pytanie, która z tych literek jest najważniejsza, którą będzie najtrudniej zaraportować biznesowi, gdzie są najważniejsze wyzwania, czy E, czy S, czy kwestie klimatyczne, czy kwestie społeczne, a może najtrudniejsze będzie G, czyli właśnie ten ład organizacyjny, bo jak tam nie będzie porządku i tam nie będzie wszystkiego ułożone w jakiejkolwiek organizacji, czy to jest firma działająca na giełdzie, czy to jest uczelnia, czy to jest szkoła wyższa, jeśli nie będzie porządku w tej literze G, to będzie rzutować na wszystkie pozostałe jakby aspekty działalności danego podmiotu. I wydaje mi się, że w tym modelu, który Małgosiu prezentowałaś, to ja widzę dwa kluczowe wyzwania. Pierwsze to jest właśnie ten ład organizacyjny, żeby ta działalność w obszarze zrównoważonego rozwoju i zrozumienie dla Agendy 2030 było na poziomie władz uczelni, aby było na poziomie jakby zrozumienia działalności całego podmiotu, całej szkoły wyższej. Jeśli nie będzie takiego zrozumienia i woli działania na rzecz Agendy 2030, trochę jak w spółce, tak? Jeśli zarząd nie rozumie potrzeb związanych z ESG, ze zrównoważonym rozwojem, no to z automatu to się przełoży na działalność firmy, że raporty będą robione tylko po to, żeby odhaczyć kolejne zobowiązanie. Kolejne wyzwanie, które dała Komisja Europejska, część firm tak podchodzi w ten sposób do tego. Więc ten ład organizacyjny na uczelni myślę, że jest kluczowym wyzwaniem. Jeśli tam będzie wszystko dobrze ułożone, to i uczelnie będą raportować swoją działalność. My też jako uczelnie, jako SGH przygotowujemy się do wydania pierwszego raportu niefinansowego. Chcemy już uwzględnić ESRS-y, tak? Czyli nowy standard raportowania. To jest potężne wyzwanie dla nas, dlatego że też jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy będziemy w stanie dostarczyć wszystkie dane, ale myślę, że warto podjąć taką próbę, żeby pokazać, skoro mamy przyzwolenie władz uczelni na taką działalność i żeby raportować te działania związane ze zrównoważonym rozwojem, to trzeba z tego skorzystać i myślę, że warto to zrobić. Przykładem takich działań i raportowania już przez uczelnie takiej działalności, czyli takiego podejścia strategicznego w zakresie tego ładu organizacyjnego jest dokument, o którym wspomniałaś, prezentując inspirownik, czyli deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni. Warto wspomnieć o tym, pewnie pan naczelnik jeszcze potem powie może o tym więcej, ale że jest to kluczowy dokument regulujący działalność polskich uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dokument, deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni zawiera 12 kluczowych zasad w obszarze zrównoważonego rozwoju, które literalnie odnoszą się do 17 celów zrównoważonego rozwoju. Każda z zasad deklaracji jest bezpośrednio przypisana i koresponduje z jedną bądź wieloma, z wieloma celami zrównoważonego rozwoju. Więc to jest pierwszy aspekt. A drugie kluczowe wyzwanie z mojej perspektywy to jest obszar kształcenia, który też był w twoim modelu pokazany i który znajduje się w inspirowniku. I zgadzam się w 100% z tym, co ty powiedziałaś, że to nie chodzi o to, żeby wprowadzić nowy przedmiot, który albo będzie dostępny dla wszystkich na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, czy nawet studia podyplomowe, który będzie dostępny dla określonej grupy studentów, szczególnie mówię o studiach pierwszego i drugiego stopnia. Często te przedmioty są przedmiotami do wyboru, jak masz pewnie świadomość, a tu chodzi o takie pewne holistyczne podejście do tematu, czyli wdrożenie jakby zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem do całokształtu nauczania i to jest potężne wyzwanie. My jako grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni, w której też SGH jest mocno zaangażowana i działa, pracujemy teraz nad przygotowaniem takiego dla członków grupy, takiego sprawozdania z zakresu wdrażania tej tematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności do programów nauczania. Bo myślę, że w tym obszarze jest potężne wyzwanie, również przed naszą uczelnią i przed wszystkimi innymi uczelniami. Tu jest podstawowy problem, bo to nie chodzi o dołożenie jednego przedmiotu i teraz nazwiemy ten przedmiot, nie wiem, zrównoważony rozwój ESG i to uznamy, że o, spełniliśmy wymóg, możecie się studenci kształcić z zakresu ESG. To zupełnie nie o to chodzi. I chciałem dać taki przykład konkretny, też mówiłaś o tych partnerstwach. Ten cel 17 jest kluczowy. Zresztą we wszystkich rankingach, nawet tym największym rankingu The Impact, no to żeby zaraportować inne cele, 3 wybrane, to trzeba przede wszystkim zaraportować 17, tak? To jest w ogóle, ten cel jest kluczowy, że jeśli jego nie zaraportujemy, to nie bierzemy udziału w rankingu. I przykładem takich działań jest na przykład współpraca uczelni. Ja chcę powiedzieć o jednym konkretnym przykładzie, który przywołuję, jeśli chodzi o obszar działań proklimatycznych i prośrodowiskowych, czyli bardzo ciekawy projekt, konsorcjum 3 uczelni, w który zaangażowany jest SGH jako uczelnia ekonomiczna, w który jest zaangażowana uczelnia techniczna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Wrocławski, czyli jako uczelnia przyrodnicza. Mam na myśli międzyuczelnianą Akademię Klimatu. To jest podejście holistyczne do tematu, że 3 uczelnie kształcące, tak jak powiedziałaś, to musi w obszarze zrównoważonego rozwoju działać. Architekt, ekonomista, marketingowiec i tutaj stworzyliśmy jako te 3 uczelnie konsorcjum, które kształci osoby na temat wyzwań klimatycznych. Robi to w sposób taki bardzo dogłębny. Najpierw są studenci w pierwszej części studiów szkoleni przez przedstawicieli wszystkich uczelni, przez ekspertów, a w drugiej części studiów wybierają sobie ścieżkę, drogę, którą chcą pójść, czy bardziej ekonomiczną, czy techniczną, czy przyrodniczą. I to jest taki przykład, zalążek tego, co powinno się zadziać. Natomiast wydaje mi się, że chodzi o to, żeby te programy nauczania były przygotowane, jeśli chodzi o obszar zrównoważonego rozwoju, tak, że tak jak powiedziałaś, każdy przedmiot tak naprawdę powinien zawierać elementy tego.
No właśnie, ale jak to zrobić? Ja myślę, że to świetne pytanie dla pana Mirosława, przewodniczącego Rektorskiej Komisji do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Panie Mirosławie, jak to zrobić, żeby na uczelniach ten zrównoważony rozwój, Agenda 2030 były w holistyczny sposób obecne na różnych poziomach kształcenia i w różnych obszarach?
Znaczy ja niestety, przykro mi bardzo, ale takiej recepty nie podam, natomiast będę mógł się starać przynajmniej. Jeszcze tak wracając do pani poprzedniego pytania, ale to się wszystko zazębi. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o uczelnie, to my całkiem nieźle operujemy w tym trójkącie, jaki był w modelu, czyli trójkącie nauka, studenci i ład organizacyjny, bo i nawet nie wiem, czy ta podstawa, te kwestie naukowe nie są u nas wbrew pozorom najlepiej reprezentowane, tylko że ja się obawiam, że my się niespecjalnie potrafimy z tym sprzedać. Bo ja dostrzegam taki duży brak w tym, co jest w kole, na tym okręgu. Przede wszystkim obudzenie świadomości. Obudzenie świadomości interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, ale począwszy od podstaw. Począwszy właśnie od nas samych, od tego, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest to ESG. Czym jest ESG, czym jest zrównoważony rozwój, czym są te cele zrównoważonego rozwoju. I przed środowiskiem akademickim stoi właśnie główne wyzwanie, żeby wpłynąć na siebie samego, na środowisko akademickie, że to nie jest po prostu, przepraszam za kolokwializm, odhaczenie, odfajkowanie tej czwórki, tego celu 4. Bo teoretycznie możemy się na tym zamknąć. Mamy czwórkę, mamy program studiów, bardzo ładnie kształcimy studentów, właśnie opracowaliśmy nowy jakiś przedmiot HES, do wyboru oczywiście, humanistyczny, tylko że pozostaje pytanie, co z tego wynika. I jeżeli my tej odpowiedzialności nie obudzimy, jeżeli my nie obudzimy tej świadomości od studentów, ja absolutnie tutaj nie robię żadnej gradacji, oni nie są na dole, wręcz przeciwnie, ale właśnie od studentów, poprzez pracowników, poprzez nas, to nie będzie tej popularyzacji, nie będzie budzenia świadomości i nie będzie budzenia świadomości również wśród tych, którzy tworzą ład organizacyjny. Bo tak jak Piotr powiedział, my musimy też siebie edukować, musimy edukować władze, żeby miały świadomość, czym jest ESG, czym jest CSR i te wszystkie literki, które są odmieniane przez wszystkie przypadki. I jeżeli zaczniemy edukować siebie, to już to naprawdę dobrze pójdzie.
To się tutaj u Pana wypowiedzi pojawiło, to jest nie tylko wiedza, ale powiedziałabym też kształtowanie pewnych postaw i to jest pewnych zachowań, które
przez własne działanie.
Absolutnie, przez własne działanie, ale też ten przykład, który możemy dawać jako instytucja, o czym Piotr mówił, czyli raport uczelni, to nie jest jeszcze bardzo popularne zadanie. Przed firmami, o czym pan naczelnik tutaj wspominał, przed firmami już jest obowiązek, więc wiemy, że w perspektywie tam tych najbliższych 8 lat, no właściwie gro firm w jakiejś wersji będzie musiało ten swój obowiązek sprawozdawczy czy zrealizować. Uczelnie tego obowiązku nie mają, ale pytanie, czy jakby pokazanie też takiemu partnerowi jak biznes chociażby swojego sprawozdania, to też nie jest pewien atut, który może być tą wartością dla takiego partnera jak na przykład biznes. Ty Piotrze, odwracam tego.
Jedno słowo komentarza mogło się, bo powiedziałeś, że oczywiście uczelnie nie muszą raportować działalności pozafinansowej i z tym się zgadzam. Natomiast w poprzedniej wypowiedzi wspominałem o deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni, która jest takim kluczowym dokumentem regulującym pracę polskich uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznej odpowiedzialności. I obecnie sygnatariuszami deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni jest 160 szkół wyższych z całej Polski. I od ubiegłego roku Grupa Robacza do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w ciągu minionych 2 lat wypracowała narzędzie do samooceny w zakresie wdrażania zasad deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni. I to jest swego rodzaju raport, który uczelnia, którą mam przyjemność reprezentować, też właśnie przygotowuje, kończy. Właściwie dosłownie kilka dni temu zakończyłem przygotowanie tego raportu. To jest pewien raport. Jest to też, oczywiście to nie jest obligatoryjne, nie jest to obowiązkowe. Nikt żadnej uczelni nie zmusza do zaraportowania tej działalności, ale jeśli chcemy być transparentni, chcemy być przede wszystkim wiarygodni, no bo jeśli chcemy kształtować, z jednej strony kształcić studentów w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale z drugiej strony to jest hasło SGH, kształtować liderów. No musimy kształtować te osoby, żeby one zrozumiały te wyzwania stojące przed obecnym światem. No to jeśli chcemy być wiarygodni, no to też powinniśmy tą działalność, którą prowadzimy, zaraportować i pokazać, co jest okej, ale co mamy też do poprawy i przyznać się do tego, że jakiś obszar jest nie tak. I muszę ci powiedzieć, że duża część uczelni zdecydowała się złożyć tą samoocenę w zakresie wdrażania deklaracji.
Super, no to jest, jak chcemy uczyć innych, no to też pokażmy, jak my działamy, więc myślę, że to ważny wymiar. Mówisz, Piotrze, 160 uczelni, które podpisało deklarację, to jest blisko połowa, więc tych uczelni działających w Polsce mniej więcej, więc to już całkiem nieźle. I to jest taka swego rodzaju samoregulacja, można powiedzieć, czyli pewien dodatkowy standard, który uczelnie narzucają sobie, jeżeli chodzi o tą przejrzystość. Dobrze, to kończąc tą pierwszą rundę, Pani Alicjo, jak z perspektywy biznesu ocenia Pani na dziś w polskim świecie nauki wdrażanie tego modelu? Co by Pani wskazała jako mocne, a co jako słabe strony świata nauki, patrząc tak z zewnątrz?
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie jestem tutaj po raz pierwszy, co automatycznie pokazuje, że jako zewnętrzny interesariusz jesteśmy zaangażowani tutaj w partnerstwo z SGH. To, co już tutaj wybrzmiało i to, co Piotr bardzo dobrze podkreślił, to jest kwestia, że żyjemy w jakimś świecie zawsze narracji i opowieści. I tak samo wygląda to w kwestii ESG. Dyskutujemy, która literka jest ważniejsza, jak je ułożyć, czy one muszą współdziałać. My chyba bardzo podobnie jak Piotr identyfikujemy literkę G jako taki fundament, na którym są pozostałe 2 filary. Bez zdrowego G ciężko budować pozostałe rzeczy. Ale najważniejszą rzeczą, która tutaj jest dla mnie kluczowa w Międzyuczelnianej Akademii Klimatu, gdzie też uczestniczymy, jest to, że te 3 literki to jest historia o łączeniu punktów. Do tej pory żyliśmy trochę w silosach, mieliśmy ekspertów od E, od S i od G i dalej ich mamy i uczelnie świetnie ich kształcą. Tylko teraz biznes potrzebuje tak naprawdę ekspertów, którzy znają się na E, ale jednocześnie znają się na finansach i znają się na S. Co jest trudne, bo wcześniej takich rzeczy nie mieliśmy. Więc historia o ESG to jest historia o łączeniu kropek. I właśnie tym łączeniem kropek w poprzednim semestrze zajmowaliśmy się na Międzyuczelnianej Akademii Klimatu, gdzie oprócz tego, że były 3 konkretne obszary kształcenia, to na sam koniec, znaczy może nie na sam koniec, od samego początku byliśmy obecni, byliśmy recenzentem tych wszystkich pomysłów, które tutaj wychodziły od osób biorących udział w tym projekcie, więc pokazywaliśmy jednocześnie, jasne, można iść w tą stronę, ale zobaczcie, jaki to będzie miało wpływ na biznes. Czy bierzecie pod uwagę tak, że nazwijmy to literkę B, której tam nie ma, czyli że to wszystko dalej musi funkcjonować w jakimś kontekście, musi tutaj utrzymywać, dawać pracę i musimy tutaj iść do przodu, więc ta brakująca literka B jest dla mnie krytyczna i też wymiana tak naprawdę informacji. Jednym z naszych takich przewodnich tutaj zdań, którymi zawsze się posługujemy, jest to, że staramy się wspieramy naszych klientów w byciu o krok do przodu w życiu i biznesie. Podobnie z partnerami. Zakładam, że właśnie tak tutaj możemy zdefiniować naszą współpracę z SGH, więc nie tylko mówimy co tu i teraz, ale trochę challenge'ujemy na zasadzie dobrze, że jest taki kierunek studiów. Dla nas najważniejsze w najbliższych latach będą takie i takie i takie wyzwania. Może studenci w ramach prac na Międzyuczelnianej Akademii Klimatu chcieliby też właśnie dyskutować o tych rzeczach do przodu, które my jako biznes widzimy tutaj jako największe wyzwania. I to jest ta wartość, którą chciałabym, żeby była szerzej obecna na uczelniach, bo wydaje mi się, że to, co tutaj robimy, to jest taki trochę pilotowy projekt i to nie jest jeszcze powszechne podejście, że ten aspekt biznesowy jest tak mocno obecny w tematach ESG i tutaj jest recenzentem tych kwestii.
Ja myślę, pani Alicjo, że podniosła pani bardzo ważny wątek, który patrząc z perspektywy naszych klientów w biznesie jest w tej chwili, powiedziałabym, krytyczny, czyli kto się ma tym w firmach, ale też na uczelniach zajmować, kto ma uczyć, kto ma edukować tych studentów, jeżeli ta wiedza ma być taka holistyczna. Już patrzę tutaj na pana rektora, bo myślę, panie rektorze, że mamy pewnie pomysł na zaraz kolejną publikację, czyli zrobienie, zebranie w jednym miejscu takiego modelu, jakie kompetencje, jaką wiedzę, narzędzia powinny mieć osoby zajmujące się z jednej strony poszczególnymi aspektami na uczelniach czy w firmach, ale z drugiej strony jest to, o czym pani Alicja mówi, myślę, że bardzo ważne zintegrowanie, czyli takie spójne spojrzenie na całość, żeby wiedzieć, co jest priorytetem, w którą stronę idziemy, no bo tych wyzwań mamy 17 celów, ale 169 zadań i każde zadanie to jest właściwie każdy podobszar. Te zadania, te cele na bardzo różnym poziomie są realizowane. My jako Polska oczywiście mamy swój ranking, a jakbyście Państwo spojrzeli też na ten wymiar, który zaczyna Główny Urząd Statystyczny pokazywać, to mamy ogromne różnice, jeżeli chodzi na przykład o poziom regionalny. I tutaj edukacja jest bardzo dobrym tego przykładem. Zupełnie inne wyniki mamy w województwie mazowieckim, a zupełnie inne wyniki mamy na przykład w województwach wschodnich. Więc tutaj to zejście już do tego konkretu i też nie generalizowanie, to mówiłam o wykorzystaniu danych, ale tych danych nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, ale zejście o poziom niżej i znowu pewna dywersyfikacja tego, co uczelnie w różnych regionach mogą proponować studentom, ale też swoim partnerom biznesowym i partnerom w szukaniu tych nowych rozwiązań, to pewnie będzie to wyzwanie. Więc już mamy pracę domową, czyli zrobienie dobrego modelu tego ESG menadżera i pewnej bazy kompetencji, które są potrzebne w firmach i na uczelniach, żeby można pójść do przodu z realizacją Agendy 2030 i szerzej w ogóle zrównoważonego rozwoju. No dobrze, drodzy Państwo, to jakby wiemy, gdzie mamy tutaj mocne strony. Widzimy też, tutaj się to Państwa wypowiedziach pojawiało, ogromna interdyscyplinarność i powiązanie tych rzeczy. Oczywiście te elementy, one są ze sobą powiązane, tak jak też są powiązane cele i zadania agendy. Kiedy Państwo popatrzycie na przykład na cel, chociażby 12 przeze mnie przywołany, zrównoważona konsumpcja i produkcja, on mówi o gospodarce obiegu zamkniętego, o odpadach, ale one również znajdują odniesienie w celu numer 11 związanego z miastami. Mówimy o, w czwórce mówimy o edukacji przez całe życie, o tym takim lifelong learning i to ma też odzwierciedlenie chociażby w celu 8, gdzie mówimy o tych godnych miejscach pracy i właśnie dawaniu tych kompetencji i rozwijaniu kompetencji, bo te rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, to jest właściwie perspektywa ostatnich lat. Co prawda wytyczne OECD to jest rok 76, bardzo dawno, ale to nie były takie lata, kiedy jeszcze to było, że tak powiem, na agendzie zarządów firm. Dzisiaj ta perspektywa się zmieniła, ale ta wiedza praktyczna z ostatnich lat, ona bardzo szybko przybywa i my też wszyscy po prostu się tego musimy uczyć. Chciałam Państwa zapytać o taki kontekst międzynarodowy, bo każdy z Państwa w różnych wymiarach też ma swoje doświadczenie. Proszę powiedzieć, co z tego rynku międzynarodowego widzicie Państwo mogłoby być dla nas ciekawą inspiracją? Czy macie jakieś Państwo przykłady ciekawych case'ów, działań uczelni, które w tym modelu mogłyby być dobrymi inspiracjami dla polskiego świata nauki. Piotrze, chciałbyś zacząć?
Mogę zacząć, bo chciałem odnieść się do pewnego badania, które przeprowadziliśmy jako grupa robocza do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Może Dominik jeszcze pogłębi to, co powiem, ale ja bym przede wszystkim nie demonizował tych uczelni zagranicznych. Nie demonizował w takim sensie, że one tak od nas odstają bardzo i są dużo lepsze w tym obszarze. Oczywiście jest pewna grupa uczelni, które są wzorem działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale zespół, podzespół w tej naszej grupie roboczej przeprowadził bardzo wnikliwą analizę w tym zakresie.
Piszemy też o tym w inspirowniku.
Piszemy o tym w inspirowniku i zachęcam osoby zainteresowane do tego, żeby do tego badania sięgnąć i do tych wyników, bo one są bardzo ciekawe. Okazuje się, że duża większość uczelni zagranicznych nie posiada strategii rozwoju, jeśli chodzi o obszar zrównoważonego rozwoju, nie posiada komórek organizacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem ESG czy społeczną odpowiedzialnością, nie posiada osób odpowiedzialnych za ten obszar, nie posiada budżetów przyznanych na zrównoważony rozwój. Także myślimy, że nam jest tak wspaniale, ale nie jest, ale jest jeszcze drugi, jeden z bardzo ważnych wniosków, albo nie raportują też działalności z obszaru zrównoważonego rozwoju, a jeśli raportują, to tam był taki wniosek końcowy, to robią to w celach marketingowych, czyli robią to po prostu promocyjnie, po to, żeby pokazać tę działalność. Ale jest jeszcze drugi aspekt tego wszystkiego, że we wszelkich możliwych rankingach i w tym rankingu takim, jeśli chodzi o The Impact Ranking, czyli ten najbardziej, najważniejszy chyba ranking, to 70% uczelni przebadanych zagranicznych przez ten nasz zespół okazało się, że zajmuje miejsce od 1 do 300, czyli są w tym topie. No więc pewnie tam trzeba dostarczać bardzo dużo dowodów potwierdzających określone działania. W rankingu trzeba zaraportować cel 17 plus 3 wybrane. Można więcej, natomiast do rankingu brane są te 3 najlepsze. I przygotowując to badanie i potem prezentując je w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, mieliśmy też gościa z zewnątrz, koordynatora na Europę tego badania. I koleżanka przyjechała i opowiedziała nam, jak ważne jest też takie marketingowe podejście, umiejętność sprzedania się, umiejętność pokazania tego, co robimy i zaraportowania tej działalności. Znaczy powiedziała nam wprost, ja wam powiem, jak należy dostarczać dobre dowody, żebyście byli wyżej w rankingu. Więc jakby z jednej strony nie demonizowałbym tego, że te uczelnie zagraniczne tak bardzo odstają od naszego rynku, a myślę, że my jako szkolnictwo wyższe w Polsce naprawdę mamy też się czym pochwalić, nie odstajemy od tego. Mam myśli właśnie tą przewoływaną już wielokrotnie deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni. To jest polski wymysł, to jest polski sukces. Przygotowaliśmy coś, co nawiązuje do agendy 2030 stricte i możemy się tym chwalić. Deklaracja jest też przetłumaczona na język angielski i chcemy wspólnie z grupą roboczą i z ministerstwem rozpropagowywać te deklaracje na zewnątrz, bo dlaczego ktoś nie ma skorzystać z naszych pomysłów?
Bardzo dziękuję, Piotrze, za ten komentarz. No tutaj wracamy do tego słowa G, o którym pani Alicja wspomniała, czyli też to zarządzanie i to integrowanie tego myślenia. No myślę, że jeżeli chodzi o komunikację i promocję, no to SGH tutaj na pewno nam posłuży swoimi ekspertami marketingowymi, żeby wymyśleć też, jak to dobrze sprzedać. To jest też ten element promocji. Dzisiaj na rynku widzimy takie, powiedziałabym, chwilami takie też zawirowania i pewien chaos komunikacyjny. My notorycznie dostajemy pytania, czy agenda 2030 to się równa ESG, czy nie? A czy CSR to jest to samo co ESG? A zrównoważony rozwój? Jak te pojęcia się mają do siebie? Ludzie gdzieś je słyszą, w różnych miejscach różnie to nazywamy, więc tutaj też to uporządkowanie pewnych pojęć i uporządkowanie tego dyskursu na pewno też by posłużyło otoczeniu. Bardzo proszę, panie Dominiku.
Ja, jeżeli mógłbym uzupełnić to, o czym mówił Piotr, też wracając troszkę do naszej wcześniejszej dyskusji, to też nie do końca jest tak, że uczelnie nie są formalnie zobowiązane do raportowania, do pracy w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Formalnie faktycznie takich obowiązków nie ma, natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką wykładnię tego pierwszego, najważniejszego dokumentu wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych, to od kilku już lat też toczy się taka dyskusja. W nowej wersji dokumentu też jest to troszkę inaczej ujęte, że tak naprawdę dokument ten nie dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw, tak? On dotyczy generalnie organizacji funkcjonujących na rynku, generalnie wszystkich interesariuszy, tak? Czyli ja tutaj też włączyłbym do tego grona uczelnie i to jest też powód, dla którego my w ministerstwie w tak mocny sposób staramy się wspierać uczelnie. Jest to też właśnie dlatego też organizujemy spotkania. Zorganizowaliśmy już 3 konferencje w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni. Bardzo aktywnie pracuje grupa do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni i to myślę jest ze sobą wszystko właśnie bardzo mocno powiązane. Czyli zacząłbym od tego, że musimy też traktować uczelnie jako interesariuszy, którzy również, może nie jest to formalny taki prawny obowiązek, ale również mają rolę w raportowaniu, tak? Bo tak jak powiedziałem na początku, ta wykładnia słowa przedsiębiorstwo wielonarodowe rozszerza się coraz bardziej i w tym momencie to już nie są tylko przedsiębiorstwa, to są wszyscy interesariusze, również uczelnie.
I różne instytucje, które z tego dorobku też mogą korzystać, tym bardziej, że to, o czym pan powiedział, OECD, wytyczne OECD, to jest rok 76, jest już długa historia, mamy różne doświadczenia, jak też firmy raportowały i jak pokazywały te swoje wyniki, więc też z tego dorobku można by korzystać. Jeżeli pan, panie Mirosławie, chciałby jeszcze tutaj dodać, to bardzo proszę.
Czy ja tutaj jeszcze chciałem dodać i wzmocnić w zasadzie wypowiedź Piotra, oczywiście, jeżeli jakiegoś wzmocnienia wymaga ta wypowiedź, bo im dłużej przyglądam się uczelniom, tym zachodnim, tak to nazwijmy, tym mniejsze mam kompleksy. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o społeczną odpowiedzialność, o ESG. Tylko że powtórzę za Piotrem, my niespecjalnie może umiemy, radzimy sobie jak sprzedać, bo to były lata kompleksów, my lata pracowaliśmy na te kompleksy. I teraz myślę, że należy się naprawdę ich wyzbyć, zwłaszcza że z tego co zauważyłem, znaczna część tych uczelni, tych środowisk traktuje troszkę właśnie CSR, ESG jako taki, przepraszam za makaronizm, taki greenwashing, taki plasterek. Aby właśnie wyjść wysoko w rankingach. I oni są wysoko w rankingach faktycznie, tylko że pytanie jest, co za tym idzie. Więc tutaj z całą pewnością nie mamy się czego wstydzić. A jeżeli pani pytała o jakieś dobre praktyki, żeby jakoś tutaj był plus tej mojej wypowiedzi, to bardzo mi się podobało na jednej z uczelni bardzo, bardzo rozwinięty aspekt diversity and inclusion. To zróżnicowanie, różnorodność i aspekty włączające. Oni tam na tej uczelni mają naprawdę ogromny system, który pozwala to zrobić i myślę, że to jest duże wyzwanie. I coś bardzo ważnego właśnie również w ramach ładu korporacyjnego, ładu organizacyjnego na uczelniach.
Super, bardzo dziękuję Państwu za te głosy. Troszkę zarysowaliśmy kwestię wyzwań, a teraz przejdziemy do kwestii rozwiązań. I teraz patrząc na Państwa instytucje, to czym się Państwo zajmujecie, jak Państwa instytucje, segmenty, w których Państwo działacie, mogą się przyczynić do zniwelowania tej luki? Co Państwa sektory mogą zrobić, aby w tych obszarach, o których rozmawialiśmy jako wyzwanie, zaczęło się dziać lepiej i aby też te polskie uczelnie były widziane i oceniane z tej perspektywy tego, co faktycznie robią, a czasami no, nie do końca się chwalą. Pani Alicjo, może zacznijmy o perspektywie biznesu, który dzisiaj dla wielu uczelni jest bardzo ważnym i strategicznym interesariuszem.
To będzie coś na plus i coś na minus, bo nie miałam okazji wypowiedzieć się w tym drugim pytaniu dotyczącym wyzwań, więc zaczynając od plusu. Biznesu. Z jednej strony to jest nasze proaktywne podejście, że my szukamy partnerów. SGH nie jest naszym jedynym partnerem, bo nie zakładamy, że tak naprawdę tutaj jesteśmy w stanie tym jednym partnerstwem i wymianą wiedzy rozwiązać wszystkie wyzwania, które przed nami. Więc przykładowo działamy z Uniwersytetem Łódzkim, działamy z Politechniką w obszarze na przykład elektromobilności. Tutaj tak naprawdę budujemy bardzo szeroki ekosystem i on się wzajemnie nie kanibalizuje. To nie jest tak, że wybieramy sobie uczelnie już zawsze razem, tylko widzimy, że te kompetencje i to łączenie kropek wymaga naprawdę dużego ekosystemu. I to się dzieje i tak jak wcześniej powiedziałam, chciałabym, żeby działo się bardziej powszechnie i na każdej uczelni, nie w formule, że biznes chodzi i szuka, a może tutaj byście chcieli nas, tylko żeby też było proaktywne na zasadzie, żeby uczelnie widziały tą korzyść, że biznes to nie jest tylko jakieś tam tabelki na sam koniec przyjdą i powiedzą, że to jest nieopłacalne, ale to jest też bardzo merytoryczny wkład w sam program. To jest bardzo pozytywna rzecz, którą tutaj z SGH rozwiązujemy i taka rzecz, która jest dla mnie wyzwaniem i jeszcze nie potrafię tutaj jej zaadresować, będzie mały, przydługi wstęp. Pochodzę z Centrum Eksperckiego ESG Innowacje. To nie jest przypadek, ESG Innowacje mamy takie podejście, że one muszą być razem. Nie ma postępu, rozwoju w realizacji bardzo ambitnych celów 2030 bez innowacji. Nie możemy tego rozwiązać za pomocą tego, co mamy na rynku i tego, co mamy na półce. Więc te rzeczy u nas są razem. I nasze podejście zaowocowało tym, że od paru edycji mamy program grantowy dla młodych startupów i naukowców, który raz na pół roku ogłaszamy nabór na startupy przypisane danemu SDGs-owi. Mieliśmy energetykę, mieliśmy GOS, mieliśmy wodę, teraz mamy czwarty call w obszarze zdrowia i za każdym razem od 80 do 200 startupów zgłoszeń mamy. I przede wszystkim są to startupy. Bardzo trudno nam dotrzeć do młodych naukowców. To nie jest tak, że my poszukujemy startupów, nie wiem, z konkretnym produktem. My poszukujemy też i nagradzamy za pewne rozwiązania i idee. I tutaj tak naprawdę obecność młodych naukowców jest bardzo mała. Stajemy tak naprawdę na rzęsach, żeby dotrzeć do wszystkich uczelni, żeby to rozpropagować, bo warunki wejścia nie są duże. Szukamy fajnych, wdrażalnych tematów.
Pomysłów po prostu. A pani Alicja, a jak pani uważa, co jest przyczyną tego? Bo rozumiem, że jakby tutaj jest pewna oferta ze strony biznesu, mówimy, szukamy tych rozwiązań, mamy 350 uczelni w Polsce. Jak to się dzieje, że ci młodzi naukowcy nie trafiają, nie wiedzą o tym, czego się obawiają? Jaka to byłaby pani diagnoza? Co jest powodem, że tych zgłoszeń ze świata nauki nie ma?
Powiem szczerze, dalej nie potrafimy. Gdybyśmy potrafili odpowiedzieć na to pytanie,
to byśmy rozwiązali ten problem. Rozumiem. Więc to bierzemy na tapet i się zastanawiamy, więc pewnie mając tutaj przedstawicieli uczelni, panowie, ważna kwestia, jak można wciągać też młodych naukowców, te osoby, które zaczynają też swoją karierę naukową i też z tymi tematami bardzo często się utożsamiają. My słyszymy też o pewnych barierach. Miałam dyskusję niedawno z przedstawicielką jednej z uczelni, która powiedziała, że jej profesor z zarządzania powiedział, że ten CSR to jest taka ściema i on w ogóle on nie chce z nią na ten temat dyskutować. To jest taka moda, wie, mówi pani doktor, to jest taka moda, już różne mody przeżyłem, żyję tutaj 30 lat na tej uczelni, tą również przeżyję. No więc właśnie, panowie, jak tą modę przebić się do tego profesorstwa i do tej wiedzy, która oczywiście ma oparcie w literaturze, w nauce, ale ten świat się wokół nas zmienia, co ostatnie lata nam bardzo dynamicznie pokazały i my też jako świat nauki się musimy do tego dostosować. Widzę, że pan Dominik wziął mikrofon.
To może ja, jeżeli mogę. No, dla mnie najważniejsze jest w zasadzie jedno słowo, czyli promocja, tak? Odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. No bo to jest najważniejsze, to żebyśmy docierali. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy OECD do spraw odpowiedzialnego biznesu i ten punkt ma dwa zadania. Jednym z nich jest prowadzenie takich postępowań arbitrażowych w przypadku zgłoszeń o podejrzenie naruszenia wytycznych. I drugim tym zadaniem, o którym chciałem więcej powiedzieć, jest właśnie promowanie wytycznych dla przedsiębiorstw wielonarodowych, ale także wytycznych sektorowych opracowanych przez OECD. I my jako KPK OECD staramy się te wytyczne promować na wszystkie możliwe sposoby, tak? Czyli organizujemy konferencje, seminaria, odpowiednie webinary. Staramy się też uczestniczyć w jak największej liczbie spotkań, konferencji zewnętrznych, tak? Czyli no, najważniejsza jest promocja. Promocja również, którą organizujemy poprzez naszą stronę internetową, którą stale aktualizujemy, poprzez takie działania jak tłumaczenia dokumentów, tak? Bo to, że te dokumenty międzynarodowe są, to jeszcze nie znaczy, że one mogą dotrzeć do wszystkich, tak? Czyli chcemy zapewnić przy współudziale interesariuszy również to, żeby jak największa liczba dokumentów była przetłumaczona na język polski. No i też bardzo ważne jest funkcjonowanie poszczególnych grup roboczych, tak? Czyli tej naszej świetnie funkcjonującej grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni i dwóch pozostałych grup, czyli do spraw raportowania niefinansowego i do spraw należytej staranności. Czyli na forum tych trzech grup, które funkcjonują w ramach zespołu CSR, również staramy się jak najwięcej mówić, zachęcać i też ważne jest, żeby ta wiedza się rozchodziła, tak, żeby trafiała do jak największego grona interesariuszy. Mhm.
Dziękuję bardzo. Więc mamy tak, mamy propozycje ze strony biznesu, szukania konkretnych rozwiązań, zaproszeń dla młodych naukowców. Mamy bazę wiedzy, tłumaczenia polskich dokumentów, które przecież dla tych poszczególnych segmentów wskazanych przez OECD już są bardzo konkretnymi wytycznymi i biznes w oparciu o te wytyczne, te rozwiązania we współpracy ze światem nauki może tworzyć. Piotrze, co byś dodał do tej listy?
Ja chciałbym ja bym bardziej chciał się ustosunkować do tego, co powiedział pan naczelnik, czyli o działaniu KPK OECD. rzeczywiście jest wzmożona promocja teraz tego krajowego punktu kontaktowego. My jako SGH byliśmy zaproszeni do takiej dużej ankiety, w której mieliśmy się ustosunkować i trochę opowiedzieć o tym, co myślimy na temat działalności krajowego punktu kontaktowego, o tym, co wiemy na ten temat. I tam to, co padło to słowo, promocja, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nie o to, żeby coś sprzedawać, co nie ma wartości, tylko promować działalność tego krajowego punktu kontaktowego, bo tu mówimy o przedsiębiorstwach wielonarodowych i zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności w tym obszarze. I rzeczywiście te informacje powinny być mocno uwypuklone, żeby firmy, które biorą udział w postępowaniach arbitrażowych, wiedziały w ogóle, że jest taki krajowy punkt kontaktowy i tę działalność można prowadzić. Druga rzecz to jest obszar grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni i kwestia właśnie tej popularyzacji wiedzy, o której Dominik powiedział. To jest bardzo ważny element, dlatego że my jako grupa robocza rzeczywiście działamy bardzo aktywnie, ale a, jest to możliwe dlatego, że mamy duże wsparcie ze strony ministerstwa, za co bardzo dziękuję, bo nie działoby się to, gdyby nie było woli drugiej strony. Tak? My robimy wspólnie te wszystkie rzeczy. Oczywiście jako uczelnie, jako przedstawiciele grupy roboczej jesteśmy bardzo zaangażowani, ale gdyby nie dobra wola ministerstwa, chęć organizacji spotkań, konferencji, webinariów.
Stworzenie pewnej przestrzeni do tego, żeby ta wymiana doświadczeń
tak, żeby okazały się katalogi dobrych praktyk uczelni, które już były trzy, a za chwilkę będzie na koniec, w trzecim, czwartym kwartale tego roku będzie kolejny katalog dobrych praktyk opublikowany, no to gdyby nie dobra wola przedstawicieli ministerstwa, agencji, z którą współpracują, to wymaga przecież przygotowanie takiego katalogu, owszem, wymaga zebrania tych dobrych praktyk, ale opracowania potem graficznego, promocji tego katalogu, opublikowania. To wszystko jest praca bardzo wielu osób, które pracują na ten katalog, który potem się ukazuje. No i dzięki temu mamy bardzo dużo ciekawych case'ów, które możemy zaprezentować. Ale bardzo ważnym elementem pracy grupy roboczej, o czym Dominik wspomniał, jest kwestia takiego upubliczniania i promocji tego, co robimy w postaci dzielenia się wiedzą, a mam na myśli organizowane webinaria. My staramy się w ciągu roku zrobić 3-4 duże webinaria ogólnodostępne, które każda osoba niekoniecznie związana z grupą roboczą może je śledzić online na kanale ministerstwa. Potem to webinarium jest też dostępne i to są webinaria związane stricte z obszarem zrównoważonego rozwoju. Mieliśmy webinaria klimatyczne, w ubiegłym roku zorganizowaliśmy webinarium, podczas którego łączyliśmy się bezpośrednio ze szczytem klimatycznym w Glasgow, mieliśmy bezpośrednie połączenie z tym szczytem. Potem były kolejne webinaria dotyczące zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych, ale przede wszystkim to, o czym Dominik wspomniał, to upowszechnianie tej wiedzy, to promocja tego, że my to, co robimy, nie trafia tylko do wąskiej grupy, nie wiem, kilkudziesięciu podmiotów i osób, tylko to jest webinarium i to jest tematyka, którą prezentujemy szeroko i każdy ma prawo z tej wiedzy skorzystać. A to jest bardzo konkretna wiedza, bo mamy zawsze na webinariach znakomitych ekspertów. I myślę, że to jest, Małgosiu, bardzo ważne, żeby upowszechniać tę wiedzę.
Tak, no i tutaj idziemy do tego punktu też, do jakby kolejnego mojego pytania. Często mówimy tutaj o tym budowaniu świadomości. Ty już, Piotrze, ten wątek tutaj podniosłeś. Jak zwiększyć też rolę uczelni, jak lepiej wykorzystać to gro tych materiałów, tej wiedzy, która jest już zgromadzona. I tutaj pan Mirosław mówił o tym wątku, żeby się uczelnie lepiej sprzedały. Jak to zrobić, żeby lepiej te polskie uczelnie sprzedawały ten swój dorobek, to swoje zaangażowanie i też już tą zgromadzoną wiedzę. Tak jak, Piotrze, mówisz, nagrane webinarium, które angażuje bardzo konkretnych ekspertów, jest wiedzą, którą znowu kolejne grupy interesariuszy, inne uczelnie, ale też przecież biznes, organizacje pozarządowe i wszystkie inne podmioty na rynku mogą wykorzystać. Jak lepiej wykorzystać jeszcze ten potencjał do promowania, budowania świadomości w otoczeniu, w dialogu z różnymi grupami interesariuszami?
Może jeszcze na sekundkę tylko do uwagi pani, dlaczego tak mało tych młodych naukowców bierze udział w przedsięwzięciach i nie dostrzega tej ręki wyciągniętej przez państwa. Ja się bardzo boję, że to może być, pani ładnie mówi o narracji, tak? O tej narracji łączenia kropek. Tutaj jest kropka związana również z rozwiązaniami systemowymi i z tym, że my czasami niespecjalnie potrafimy pozwalać tym młodym naukowcom być młodymi naukowcami. Oni są przytłoczeni biurokracją, przytłoczeni zadaniami i niekoniecznie mają czas na to, by być tymi naukowcami młodymi właśnie. I to nie tylko młodzi naukowcy. Tutaj ci trochę starsi, ci bardzo wiekowi, doświadczeni może tak, również są przytłaczani biurokracją i obowiązkami, które zdecydowanie poza tę naukę wykraczają. Może to jest jakaś odpowiedź. I bardzo się boję, że nieprędko to zmienimy, ale to tak, ale kiedyś na pewno. Natomiast jeżeli mówiliśmy też o tym, co uczelnie robią i co uczelnie mogą zrobić, ja tutaj zejdę troszkę na poziom mojej uczelni i to nie jest jakieś chwalenie się, tylko mogę mówić za siebie, mogę mówić za moją uczelnię, a nie za wszystkie. Uczelnię techniczną. My na przykład staramy się dawać przykład, na przykład staramy się dawać przykład, przepraszam, staramy się dawać przykład oddolnie, właśnie taki przykład. Na przykład termomodernizujemy budynki akademiki. To jest dla nas bardzo istotne, to dbanie o środowisko. Coraz więcej naszych budynków ma fotowoltaikę. Instalujemy fotowoltaikę, żeby pokazać, że ta energia, ten odzysk jest bardzo istotny. Jeżeli chodzi o ład organizacyjny, tutaj też chciałbym podkreślić, że zajęliśmy się właśnie bardzo tą kwestią, o której wspomniałem, tą diversity inclusion. Mamy od niedawna pełnomocniczkę rektora do spraw równego traktowania obecną tutaj. Bardzo ważna, bardzo istotna funkcja i funkcja, która bardzo wielu porządkowała. Ponadto mamy Biuro do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni i Komisję do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Te dwa fundamenty, które się uzupełniają. Więc w ten sposób próbujemy i oczywiście to jest to, co wspomniałem, ta promocja. To, co się w zasadzie przewija od początku naszej rozmowy. Upowszechnianie wiedzy. I tutaj staramy się stworzyć taką grupę roboczą, która byłaby w stanie wyłapywać tych naukowców, którzy potrafią popularyzować, ewentualnie wyłapywać tych naukowców, którzy mają potencjał, aby nauczyć ich popularyzować. Bo tego moim zdaniem bardzo brakuje. Brakuje wyjścia na zewnątrz i takiego mówienia, przepraszam znowu za taki kolokwializm, ludzkim językiem do ludzi. Bo my możemy to wszystko opatulić w jakieś naukowe takie slogany, ale takie właśnie tego brakuje, tej popularyzacji. I też się staramy.
Dobrze, Piotrze, bardzo proszę.
Ja jeszcze chciałbym wrócić do tego elementu, o którym mówimy tutaj cały czas i dlatego mamy też z nami, jest przedstawicielka biznesu, tak? O tej współpracy uczelni z biznesem. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważny element tego, żeby te działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale nie tylko, miały potem swój jakiś finalny efekt w postaci tego, że no przecież te uczelnie no, dostarczają potem pracowników tym firmom, tak? No więc jeżeli ci studenci nie będą odpowiednio wykształceni i ukształtowani, nie będą rozumieć tych wyzwań związanych z obszarem zrównoważonego rozwoju, no to jak potem będziemy mogli wymagać od biznesu tego, żeby działał w sposób zrównoważony, czuł to wyzwanie, raportował w sposób odpowiedzialny, jeżeli nie dostanie potem pracownika wykształconego przez biznes. Dlatego my bardzo dużą wagę przykładamy jako uczelnia do współpracy z biznesem. No tu akurat mamy przedstawicielkę firmy, z którą nam współpraca układa się w sposób szczególny. I ja teraz muszę powiedzieć, że jestem czasem, nie odbierz tego Alicja źle, mówię to oczywiście w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale zasypywany wręcz mailami i propozycjami współpracy, które koleżanka ekspertka do spraw ESG przesyła mi we wszystkich projektach naszych, chce być, chce się zaangażować, chce wspierać. Ja to bardzo doceniam i to jest super, tak? Dlatego że my możemy wtedy wiele rzeczy zrobić razem. Właśnie przykładem jest zaangażowanie między Uczelnianą Akademii Klimatu. To nastąpiło też w dużej mierze dlatego, że my potrzebowaliśmy biznesu, ekspertów z biznesu, którzy będą prowadzić określone przedmioty i wykładać, no ale biznes musi też chcieć się włączyć. To działa w obydwie strony. I ta współpraca układa się, myślę, że w sposób wzorowy. My też mamy to w jakiś sposób sformalizowane. Tak? Na uczelni działa coś takiego jak klub partnerów SGH. I to są przedstawiciele biznesu, to są firmy, około 40 podmiotów. I co roku przybywają kolejne. To nie chodzi o to, żeby iść na ilość, mieć tych podmiotów bardzo dużo, tylko mieć podmioty, z którymi mamy realną, stałą współpracę. I robimy bardzo dużo rzeczy dla studentów, ale też dla interesariuszy zewnętrznych, dla pracowników. I jedną z takich firm jest właśnie ING. I bardzo się cieszę, że ta współpraca tak wygląda. No tym bardziej, jeśli mówimy o SGH, czyli o uczelni biznesowej, no, która no, jakby nie miała kontaktów z biznesem, no to już byłoby bardzo słabo.
Bardzo dziękuję za ten głos. Do wątku biznesowego zaraz wrócimy. Szanowni Państwo, my powoli, jeszcze nie, ale powoli zbliżamy się do końca. Będziemy mieć dosłownie 2-3 minuty na koniec. Jeżeli Państwo byście chcieli zadać jakieś pytanie albo naszym tutaj rozmówcom, albo skomentować, to będzie taka możliwość na samym końcu. Właśnie, chciałam zatrzymać się na tym wątku biznesowym i chciałam jeszcze, Piotrze, Pani Alicjo, szczególnie do Państwa się skierować z tym pytaniem. Dzisiaj i biznes, ale otoczenie biznesu stoi przed ogromnym wyzwaniem, jak wdrażać cele, wdrażać agendę, nowe te oczekiwania prawne. Ja mam do Państwa pytanie, kto Waszym zdaniem powinien być tym inspiratorem ambitnej zmiany? Czy to powinno być tak, że to biznes przychodzi z trudnymi pytaniami do uczelni i mówi, pomóżcie nam, bo my nie wiemy, jak to zrobić? Czy z drugiej strony to uczelnie, mając pewną, powiedziałabym, zbiorową mądrość, łącząc różne kompetencje, idzie do biznesu i mówi, słuchaj biznesie, bo my widzimy takie obszary i w tych obszarach jesteśmy w stanie ci pomóc. Kto powinien być driverem ambitnej zmiany z waszej perspektywy? Pani Alicjo, zacznijmy od biznesu.
Nie jestem prawnikiem, więc odpowiem jak prawnicy, to zależy. Nie chciałabym tutaj wskazywać palcem na jedną lub drugą stronę. Najważniejsze to jest mieć uprzednio przygotowaną ścieżkę między sobą, takiej wzajemnej współpracy, nie tylko w temacie ESG, że w każdym momencie możemy się do siebie zwrócić i tutaj tak mieliśmy w ramach między innymi klubu partnerów, kiedy powstają studia, powstaje kierunek, powstaje u nas jakaś potrzeba, to wiemy do kogo się zwrócić i tak naprawdę to jest kwestią wtórną, kto to zainicjował, jeżeli ta potrzeba jest, to ona krąży między nami, więc postulat takiej wzajemnej wymiany i stworzenia takiej bezpiecznej przestrzeni wymiany idei jest naprawdę kluczowe dla mnie.
Tak, tylko że my, jakby żeby zrealizować agendę 2030, nie możemy się opierać na tej bezpiecznej przestrzeni, tylko musimy wyjść poza tą strefę komfortu. I teraz pytanie, czy myśli Pani, że to biznes mógłby być tym inspiratorem, który stawia trudne pytania i prosi uczelnie o pomoc, czy z drugiej strony bardziej to byście Państwo jako biznes oczekiwali tych pytań ze strony uczelni i szukania w swoich strukturach, wśród swoich klientów, partnerów biznesowych odpowiedzi i szukania nowych rozwiązań, bo mówimy o tej ambitnej zmianie, bo to jest nasze największe wyzwanie.
To powiem może jak jest. Biznes jest tym pierwszym i najbardziej ambitnie tak naprawdę obdzielonym tutaj oczekiwaniami, jeżeli chodzi o agendę 2030. I w związku z tym my naturalnie szukamy. Widzimy, że są te cele, widzimy, że nie wszędzie udaje się to osiągnąć w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, więc nie czekamy. Więc my bardzo aktywnie tak naprawdę szukamy, skautujemy. Zwracamy się nie tylko do uczelni, mamy bardzo szeroką współpracę z konkretnymi NGO-sami z obszaru na przykład termomodernizacji, z paliw alternatywnych i tak naprawdę mając tą bazę, widząc, bo te wyzwania przychodzą dzień po dniu, to nie jest tak, że my mamy ustalone, co będziemy robić w ciągu najbliższych 5 lat, wszystko ładnie, uda nam się z SGH załatwić. Nie, te wyzwania są non-stop i w związku z tym działamy ad hoc i to na razie, tak jak obserwuję, to my wychodzimy z tymi inicjatywami. Bardzo rzadko zdarza się, że ktoś przychodzi do nas z inicjatywą, z pomysłem i mówi, mamy coś dla was, czy wam się to przyda, bo nie jesteśmy nie tylko bankiem, tylko mamy ogromny portfel zróżnicowanych klientów, więc czasami szukamy rozwiązań nie tylko dla siebie jako bank,
ale też dla różnych branż, prawda? Zaraz ci, Piotrze, oddam głos, bo widzę, że Piotr protestuje, ale jeszcze pani Alicja, chciałam zapytać o taką kwestię, może znowu troszkę spojrzenia szerzej na rynku, bo pani reprezentuje firmę, która jest bardzo aktywna w tym obszarze, sama ma strategię, raportuje od wielu lat, ma doświadczenia. Jak pani patrzy na cały rynek, myśli pani, że to, co robicie państwo, to zaczyna być normą w biznesie, czy ciągle jeszcze biznes jednak jest niepewny z tym wychodzeniem i szukaniem tych pomysłów i z wychodzeniem z inicjatywą? Tak ogólnie, gdyby pani miała ocenić biznes, patrząc na rynek.
To zależy, co rozumiemy jako biznes. Ja przede wszystkim współpracuję z innymi podmiotami sektora finansów. I banki naprawdę aktywnie działają. I to nie tylko, że każdy bank sam sobie szuka rozwiązań. My też nie tylko w ramach ZBP-u bardzo mocno działamy. Mamy okrągłe stoły, które między innymi razem z BNP tutaj zainicjowaliśmy i przykładowo konkretne tematy rozważamy na poziomie takiej partnerskiej współpracy banków. Nie czekamy na regulatora, dochodzimy do pewnych wniosków, jak na przykład pewne rzeczy ujednolicić, zanim rynek stworzy 30 rozwiązań. Więc to się dzieje i akurat tutaj widzę dużą dojrzałość w sektorze finansowym. Oczywiście inaczej to wygląda w kwestii tak zwanych naszych portfeli. Każdy ma inny portfel, my mamy podzielony w ten sposób, że mamy klientów detalicznych, do których ESG tak naprawdę w dużej mierze dociera teraz za pomocą ekohipotek. bo przede wszystkim tutaj albo ewentualnie kredytów na fotowoltaikę. Potem mamy klientów biznesowych i tutaj mamy od jednoosobowych działalności gospodarczych po wielomiliardowe firmy, które mają spółki matki za granicą, więc tutaj to spektrum wyzwań i tego, czego potrzebujemy i jak współpracować, jest ogromne. I tutaj na pewno oczekiwalibyśmy wyjścia ze strony uczelni, bo wielokrotnie słyszymy na takich spotkaniach, ale także spotkaniach z biznesem. To, co pan powiedział, budowanie świadomości. My tą świadomość mamy. Na tej sali nie ma osób, które nie mają świadomości zmian i wyzwań, ale taki mój ulubiony przykładowy przedsiębiorca, dostawca jabłek spod Grójca, na ile on sobie zdaje sprawę, że może on jest małym przedsiębiorcą spod Grójca, ale jego jabłka finalnie skończą w soku, który jest dostarczany do supermarketu w Niemczech. I prędzej czy później ktoś go zapyta o ślad węglowy, zapyta się, jaką ma flotę, ale tego on nie wie. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę chyba powinniśmy wszyscy na ten temat się zastanowić. I nie ma chyba dobrych, jednych rozwiązań dla wszystkich. I tutaj na pewno oczekiwalibyśmy wsparcia z Państwa strony.
Czyli połączenia wiedzy akademickiej z tymi doświadczeniami, też propozycjami rozwiązań ze strony sektora finansowego, który dzisiaj jest wskazany jako jeden z tych ważnych pośredników, który polski biznes ma edukować i zmieniać, właśnie w odpowiedzi na te różne wyzwania, przed którymi za chwileczkę stanie, a których, absolutnie się z Panią zgadzam, dzisiaj nie jest świadomy. Więc tutaj mamy ten pomost, który razem sektor finansowy może budować. Piotr,
na zakończenie chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo chciałem już tutaj od razu się ustosunkować na gorąco do wypowiedzi Alicji a propos tego, że to biznes przychodzi z pomysłami, no a tu jest ważna rola uczelni. Zgadzam się, ten dolny fragment mówi o inicjowaniu debaty publicznej na temat celów, na temat zrównoważonego rozwoju. I ja chcę powiedzieć o takim absolutnie konkretnym przykładzie. Nie, żebyśmy teraz rozmawiali o jakichś tam wizjach, tylko o konkretnym przykładzie, z którym to uczelnia przyszła do biznesu i nie tylko do biznesu, właśnie w obszarze zrównoważonego rozwoju. I ten projekt się rozwija, działa. Alicja, myślę, że wie dokładnie, o którym projekcie mówię. Mówię o projekcie Inicjatywa ESG. My 2 lata temu, kiedy okazało się, że będzie i wejdzie w życie dyrektywa CSRD i postawi przed biznesem bardzo poważne wyzwania związane z kwestiami raportowania pozafinansowego i że stanie się to obligo, że to będą objęte ogromna ilość podmiotów tym obowiązkiem, a patrząc w ramach łańcucha dostaw i wartości, to nie mówimy o 3600 firm, tylko mówimy o 1/3 gospodarki. My o tym na jednym z kongresów rozmawialiśmy, że tak naprawdę dotknie tego przysłowiowego dostawcy Grójca może za 5 lat, bo ktoś się go spyta, czy on ma jakiś ślad węglowy albo wodny i on też się okaże, on powie, ale o co chodzi, tak? Ja mam 1000 drzewek z jabłkami, a nie wiem, o co chodzi ze śladem węglowym. Więc podjęliśmy decyzję o powołaniu wspólnie z Forum Ekonomicznym projektu pod nazwą Inicjatywa ESG, widząc też, że na Forum Ekonomicznym, czyli jednym z najważniejszych takich spotkań i wyzwań, znaczy imprez konferencyjnych dotyczących gospodarki, bardzo duży fragment wydarzeń są to wydarzenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, taksonomii Unii Europejskiej, raportowania. I powołaliśmy taki projekt, do którego zaprosiliśmy bardzo wielu partnerów. Z jednej strony regulatorów, mam na myśli Giełdę Papierów Wartościowych, Komisję Nadzoru Finansowego, Biuro Informacji Kredytowej, ale też banki, między innymi właśnie ING, też przedstawicieli organizacji pracodawców, na przykład Business Center Club, w którego w skład chodzi około 1000 podmiotów, z czego okazuje się, że docelowo 1/3 będzie podlegać dyrektywie. I oni nie mają w ogóle o tym bladego pojęcia, co ich czeka za rok czy za dwa. I wykonujemy w ramach tej inicjatywy ESG bardzo taką konkretną pracę u podstaw, przygotowując webinaria, szkolenia dla przedsiębiorców, jakby prowadząc tę działalność taką edukacyjno-promocyjną w zakresie wyzwań przed biznesem, o którym na początku powiedziałaś. I chciałem właśnie dać się przykład, że to jest działanie, z którym to uczelnia przyszła do biznesu i nie tylko do biznesu, nie tylko do ING, nie tylko do innych firm, ale właśnie również do regulatorów, do przedsiębiorców, do NGO-sów. Postanowiliśmy stworzyć taką koalicję firm, a bardziej ludzi nawet, dla których te wartości ESG i prowadzenie swojej działalności w oparciu o zrównoważony rozwój są takim priorytetem w prowadzeniu działalności, czy to biznesowej, czy to społecznej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. No, znowu tutaj wydaje mi się, że wybija to, co pan Dominik tutaj podniósł, to jest kwestia przepływu informacji, czyli też dzielenia się tym, jakie projekty już mamy i we współpracy ze strony uczelni i propozycji ze strony uczelni. To, co się dzieje w ministerstwie, jest tłumaczenie pewnych dokumentów. Gdyby no, jedno miejsce pewnie ciężko byłoby stworzyć, bo to już by jakiś wielki konglomerat powstał, ale na pewno jakąś tutaj widzę przestrzeń do tego, żeby zadbać o to, żeby docierało to do szerokiego grona firm z różnych branż, o czym mówiła pani Alicja, różnej też wielkości, ponieważ też te duże firmy mają jednak zasoby, mają prawników, mają piony CSR-u, zrównoważonego rozwoju, compliance, który też czuwa nad tymi regulacjami. Te mniejsze firmy właściwie z roku na rok mogą być zaskoczone nowymi wymogami, które też będą bardzo trudne do wdrożenia realizacji. Szanowni Państwo, zostało nam dosłownie 2 minuty. Jeżeli jest jakieś pytanie albo komentarz z sali, to ja bardzo zachęcam. Na jedną taką interwencję mamy przestrzeń.
Jeśli mogę, to skorzystam. Uprzejmie dziękuję za mikrofon. Nazywam się Tomasz Bojar-Fiałkowski. Mam przyjemność reprezentować uczelnię niepubliczną z Pomorza, która się nazywa Powiślańska Szkoła Wyższa, gdzie wręcz zamierzamy w nowym roku akademickim zintensyfikować te działania, nazywając je roboczo rozwojem społecznej i środowiskowej odpowiedzialności. Aczkolwiek Państwo jesteście ekspertami, wiecie, że środowiskowa społecznej się mieści, ale ja jestem prawnikiem zajmującym się środowiskiem, dlatego chciałem uwypuklić akurat tą kwestię środowiskową. Tu Państwo o prawnikach też parę razy mówiliście. To jest oczywiście komentarz, ja nie zamierzam Państwa pytać, ani odpytywać. Mogę powiedzieć tylko tyle. Odnoszę wrażenie, że z tego trójkąta to kształcenie jest najistotniejsze, jest największym wyzwaniem, bo ta działalność badawcza, ona jest oparta na pomysłowych młodych ludziach i oni z natury rzeczy coraz częściej interesują się tematami związanymi ze społeczną i środowiskową, klimatyczną odpowiedzialnością. Oczywiście tu jest pewne pole do działania również dla administracji i dla państwa, które prowadzi programy grantowe i mogłoby jakoś specjalnie uznawać na przykład takie pomysły grantowe, które by tego dotyczyły. Natomiast kształceniem to jest tak, że bardzo trudno jest to włączyć we wszystkie przedmioty. Uczelnia, którą reprezentuję, ma profil ekonomiczno-medyczny. No na tym medycznym to będzie dla nas wyzwanie, żeby te kwestie włączyć, ale damy radę, korzystając między innymi z tego instrumentu, który Państwo dzisiaj zaprezentowaliście. Na kierunkach prawo, przedmiot prawo ochrony środowiska w ostatnich latach jest wręcz eliminowany z siatek przedmiotów. I te zagadnienia nie trafiają do innych przedmiotów, tak? Po czym ci absolwenci później w praktyce się tym bardzo często zajmują, nawet nie mając świadomości, że będą musieli. Tu jest duża rola regulatora, legislatora, ale myślę, że największa rola jest rynku. Mamy coraz bardziej świadomych konsumentów i oni wymuszają zmianę i my wszyscy za tą zmianą, podążamy i będziemy się zmieniali. I dziękuję za inspirownik, będziemy z niego korzystać i dziękuję za udzielenie głosu.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ja Państwu raz jeszcze dziękuję za tę dyskusję. Myślę, że ja sobie tutaj wynotowałam kilka wątków i myślę, że będziemy to kontynuować. Pan rektor obiecał kontynuować współpracę i myślę, że już parę takich pomysłów się pojawiło. Także bardzo dziękuję za podzielenie się tym Państwa doświadczeniami. Moimi gośćmi, gościnią była pani Alicja Pawłowska-Piorun z ING Banku Śląskiego. Pani Alicjo, bardzo dziękuję. Pan Dominik Szostak, naczelnik Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej. Bardzo dziękujemy. Pan Mirosław Szyłak-Szydłowski, przewodniczący Rektorskiej Komisji do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni Politechniki Warszawskiej. No i Piotr Glen, który był naszym tutaj partnerem w całym tym projekcie. Piotrze, bardzo dziękuję raz jeszcze za tą współpracę, zaproszenie nas do szukania tego pomysłu, jak zwiększyć rolę uczelni i właśnie jak budować tą świadomość, bo tej świadomości dzisiaj mówiliśmy, temu też będzie służył inspirownik. Wszystkim Państwu udostępniam, ale to jest też absolutnie pierwszy krok. Już dzisiaj rozmawialiśmy o pomysłach. Co dalej?
Bardzo dziękuję, że Państwo przyjęliście zaproszenie, odwiedziliście SGH. Dziękuję tym wszystkim, którzy śledzili transmisję live na kanale YouTube SGH. A teraz myślę, że mogło się możemy zakończyć transmisję, a osoby, które są tutaj na sali kolumnowej, zaprosić na rozmowy kuluarowe.
Zdecydowanie tak, a wszystkich Państwa zachęcamy do pobierania inspirownika, czytania, a przede wszystkim działania, bo temu to wszystko ma służyć. Bardzo dziękujemy Państwu za obecność z nami.